Wolność czy równość? Dylematy demokracji i liberalizmu. Artykuł poddaje krytycznej analizie powszechne przekonanie o tożsamości demokracji i wolności. Autor argumentuje, że mechanizm większościowy może prowadzić do ograniczenia wolności jednostki w imię dobra wspólnego. Inspirując się myślą Erika von Kuchnelt-Leddichna i Alexisa de Tocqueville'a, tekst przestrzega przed łagodnym despotyzmem, w którym państwo opiekuńcze, pod pozorem troski o obywateli, stopniowo ogranicza ich autonomię. Postawmy tezę niegrzeczną, taką, której dobrze wychowane podręczniki unikają jak ognia. Demokracja nie jest synonimem wolności. To fundamentalne rozróżnienie brzmi jak semantyczna igraszka, dopóki nie uświadomimy sobie, że większość może przegłosować ograniczenie wolności mniejszości, czyniąc to z ręką na sercu i w imię dobra wspólnego. Erik von Kuchnelt-Leddin, arcyheretyk nowoczesnej myśli politycznej, bezlitośnie postawił przed nami lustro w tej sprawie. Dowodził, że połączenie egalitarnego odruchu z mechanizmem większościowym często staje się wehikułem uniformizacji. Ta zaś jest przedsionkiem do miękkiej, a czasem i twardej tyranii. W jego pracy pod tytułem Liberty or Equality ostrzeżenie brzmi niemal szeptem. Sztuczne wytwarzanie równości kłóci się z wolnością, gdyż nieuchronnie sięga po przymus. Przymus zaś oswaja ludzi z regulacją ich życia aż po drobne szczegóły. Łagodna kuratela bywa skuteczniejsza od policyjnej pałki. Aby uniknąć jałowej polemiki, zdefiniujmy kluczowe pojęcia. Wolność rozumiemy tu jako maksymalnie szeroką sferę autonomii jednostki. Równość to nie metafizyczna jedność dusz, lecz polityczne żądanie korygowania nierówności za pomocą prawa. Demokracja dotyczy algorytmu przekładania woli ludu na władzę, podczas gdy liberalizm to projekt ochrony wolności negatywnych, nawet wbrew chwilowym nastrojom większości. Brzmi zbyt sucho? W takim razie posłuchajmy Alexisa de Tocqueville'a, który już w XIX wieku zapowiedział nadejście łagodnego despotyzmu. Opisał go jako władzę opiekuńczą przypominającą pastucha troszczącego się o stado obywateli. Obywatele ci formalnie zachowują zewnętrzne formy wolności, lecz tracą odwagę i kompetencje, by z niej korzystać. Ten rodzaj despotyzmu nie potrzebuje katowni, wystarczy mu splot administracyjnej opieki z powszechnym oczekiwaniem bezpieczeństwa. Tocqueville opisywał strukturalną logikę, demokratyczne państwo z samej swej natury reguluje więcej, gdyż swoją legitymację czerpie właśnie z obietnicy troski o wszystkich. Platon naszkicował ten proces z precyzją kronikarza przyszłości, rozluźnienie obyczajów, bunt przeciwko elitom i wreszcie narodziny demagoga. Ten, jako samozwańczy syn ludu, obiecuje ochronę przed rzekomą przemocą uprzywilejowanych, by po chwili tę obietnicę przekształcić w tyranię. Czytana po doświadczeniach XX wieku księga ósma pracy pod tytułem Państwo brzmi jak raport z frontu, tyle że spisany 2400 lat przed bitwą. Ateńczyk zostawił nam też fundamentalną przestrogę. Większość to fakt arytmetyczny, nie filozoficzny. Odliczanie rąk w górze nigdy nie zastąpi ważenia racji. Tę diagnozę wzmacnia William Lecky, XIX-wieczny liberał pozbawiony złudzeń. Jego zdaniem masowe państwo demokratyczne zawsze zaczyna jako sługa, lecz nieuchronnie kończy jako pan. Dzieje się tak, ponieważ mechanizm kolektywnej decyzji, karmiony egalitaryzmem, sam domaga się równości przez regulację. A każda regulacja jest przecież formą władzy. Podobny sens odnajdziemy u Jamesa Madisona. W eseju pod tytułem Federalista numer 10 nazywa on czyste demokracje spektaklami burzliwości. Z natury niezgodnymi z bezpieczeństwem osobistym i prawami własności. Madison wiedział doskonale, że bez instytucjonalnych filtrów i hamulców demokratyczna energia nieuchronnie rozlewa się w chaos. Poszukiwanie korzeni wymaga intelektualnej odwagi, by zajrzeć w teologiczne matryce nowoczesności. U Marcina Lutra odnajdziemy precyzyjnie wytyczoną drogę do wykluczenia. Jego traktat o Żydach i ich kłamstwach z 1543 roku to brutalny manifest postulujący konfiskatę majątków i zakaz nauczania. To gotowy katalog środków, który przez wieki służył jako legitymacja nienawiści. Z kolei kalwinizm, w popularnej narracji jawiący się jako republika cnoty, odsłania ambicje teokracji, systemu, gdzie porządek duchowy i świecki stapiają się w jedno. Eksperyment genewski pozostaje instrukcją obsługi dla tych, którzy wierzą, że wiedzą lepiej. To nie była teologiczna fanaberia. To był model zarządzania różnicą. U swego zarania demokracja była ćwiczeniem z bliskości. Grecka polis stanowiła mikrokosmos, w którym skala życia publicznego pozwalała na realną kłótnię i zbiorową pamięć. Gdy jednak przenosimy tę logikę na grunt państwa terytorialnego, gdzie miliony ludzi nigdy się nie spotkają, mechanizm musi ulec mutacji. Pojawia się reprezentacja, partie i medialne sztaby. Wraz ze zmianą skali zanika dawna sankcja obyczaju. Punkt ciężkości przesuwa się w stronę rywalizacji maszyn politycznych, które produkują zgodę z symboli, emocji i tożsamości. Polska, powie ktoś, to wyjątek, bo u nas demokracja żywa. Owszem, jest. Szczególnie żywotna okazuje się jednak partiokracja, system, w którym partia panuje nad państwem, państwo nad sferą wspólną, a na samym szczycie wódz nad partią. Raporty naukowe od lat diagnozują anemię wewnętrznej demokracji w ugrupowaniach i postępującą kartelizację sceny politycznej. Duzi gracze cementują przewagę dzięki publicznemu finansowaniu i instytucjonalnej bezwładności. Gdy Instytut Spraw Publicznych bada mechanizmy demokracji wewnętrznej, sama konieczność wyjaśniania tego pojęcia w demokratycznych z nazwy partiach jest sygnałem alarmowym. Słynni baronowie partyjni nie są publicystyczną metaforą, lecz chłodną kategorią analityczną opisującą regionalne węzły klienteli. W terenie idee milkną. Tam decyduje brutalnie prosta dystrybucja zasobów i opieka nad swoimi. To właśnie tocqvillowska władza pastoralna, czyli opiekuńcza władza pasterza nad stadem. W naszej lokalnej wersji jest to zwierzchność troskliwa. Z uśmiechem, telefonem pod tytułem załatwimy i podręczną listą stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Skoro partia gwarantuje byt i status, to w zamian żąda bezwzględnej dyscypliny i milczenia. Jeśli nie jesteś nasz, jesteś przeciw. Koniec dyskusji. Dlaczego politycy tak rzadko czują ciężar idei, które z emfazą głoszą z mównicy? Odpowiedź ma dwa wymiary. Po pierwsze, system rozmywa odpowiedzialność. Liderzy otoczeni sztabami spin-doktorów stosują taktykę przetrwania tygodnia. Po drugie, nasze życie publiczne kolonizuje klientelizm. Publiczne decyzje stają się walutą w prywatnych transakcjach. Kiedy niepisany układ gwarantuje grupie stabilność, takie luksusy jak prawda czy ideowa konsekwencja schodzą na dalszy plan. W tym kontekście słowa Donoso Cortesa o konieczności dyktatury w warunkach rozkładu brzmią prowokacyjnie. Jego teza jest prosta. Im słabsza staje się wewnętrzna represja moralna i kulturowa, tym silniej polityka musi włączyć represję zewnętrzną administracyjną. Gdy zaniedbujemy odpowiedzialność wewnętrzną, rośnie apetyt na zewnętrzną dyscyplinę. To czysta politologia. Deficyty samorządności zawsze kompensuje aparat państwowy. I tak, w imię emancypacji nagle odkrywamy, że zostaliśmy zaopiekowani do granic absurdu. Skąd jednak w tym liberalnym pejzażu wziął się monarcha? W wersji, którą proponuje autor książki Liberty or Equality, nie jest on kolekcją atłasów, lecz politycznym bezpiecznikiem. Monarcha nie musi zabiegać o partyjny poklask, gdyż jego nazwisko nie figuruje na żadnej liście. Jego rola polega na rozpinaniu parasola nad sporem i składaniu sygnatury, która nie jest walutą kampanii. Kiedy przeniesiemy tę funkcję do republiki, otrzymujemy figurę prezydenta arbitra. Ma on niewielką moc sprawczą, ale za to ogromną moc hamującą. Właśnie dlatego jest niezbędny. Przełóżmy to na konkrety polskich reform. Fundamentem musi stać się karta wolności z twardymi prawami negatywnymi, których nie da się złamać zwykłą ustawą. To ma być mechanizm na złe czasy. Po drugie, arbiter państwa. Niepartyjny prezydent z realnym wetem zawieszającym. Po trzecie, jakościowa dwuizbowość. Izba obywatelska daje legitymację, a izba kompetencyjna filtruje i uzasadnia decyzje. Po czwarte, silny sąd konstytucyjny, chroniony długą, nieodnawialną kadencją. Kolejne filary to federalizacja i subsydiarność, czyli realne oddanie kompetencji w dół. Dalej, zasada via negativa w prawie. Obywatel może wszystko, co nie jest zakazane, a państwo wyłącznie to, na co ma wyraźne pozwolenie. Ważny jest też mechanizm sunset and sunrise. Każda regulacja wygasa po określonym czasie, jeśli nie udowodni się jej sensu. I wreszcie, zakaz kulturowej uniformizacji. Państwo nie ma prawa projektować jednego słusznego światopoglądu. Równość rezultatów jest z definicji antyliberalna. Wymaga ona redystrybucji nie tylko majątku, ale i życiowych szans, co prowadzi do ingerencji w edukację i wolność słowa. Liberalna jest równość procedur i godności. Wolność zaś oddycha krawędziami i wyjątkami. Wyobraźmy sobie rozporządzenie. Paragraf pierwszy. W trosce o równość szans wszystkie dzieci w biegu na 100 metrów startują z tego samego miejsca, a różnice w talencie koryguje się regulaminowo, przyznając lepszym dodatkowe plecaki z piaskiem. Dokładnie tak wygląda często dyskusja o równości rezultatów. Poprawiamy świat za pomocą plecaków, zamiast projektować trasę tak, by każdy mógł biec swoim tempem. Czy w pogoni za bezpieczeństwem nie oddajemy po cichu tego, co najcenniejsze, naszej wolności? Prawdziwa wolność polega nie na ślepym podążaniu za większością, lecz na odważnym kwestionowaniu jej decyzji. Jeśli ta zasada zostaje złamana, prędzej czy później zjawia się opiekun, a tuż za nim urzędnik z formularzem. Wolność umiera rzadko z hukiem. Najczęściej zasypia przy okienku.